Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Szczęśliwy człowiek, który z laserem się nie rozstaje. Można tak powiedzieć, czy przegięcie?
Można tak powiedzieć. Bardzo często w swojej pracy stosuję aktywne techniki zdalnego pomiaru obiektów, no ale również pasywne też są mi dość dobrze znane, czyli nie tylko lasery, ale również tutaj kamery czy sensory też mi są dość przyjazne.
Zaczyna pan od bardzo trudnych i nieromantycznych stwierdzeń: aktywne, pasywne. O co w tym wszystkim chodzi?
Widzi pan, może zacznę od tego, że właściwie oko ludzkie jest w stanie rejestrować tylko w trzech kolorach: czerwonym, niebieskim i zielonym, dzięki którym my jesteśmy później w stanie zobaczyć ten obraz. Ale co jeżeli bym powiedział, że tych pasm jest znacznie więcej? Jesteśmy w stanie zobaczyć podczerwień, bliską podczerwień i na tej podstawie wysnuć odpowiednie wnioski dotyczące środowiska. I to są właśnie sensory pasywne, które badają odbitą falę elektromagnetyczną od powierzchni i na tej podstawie możemy prowadzić jakieś analizy.
No to już mamy dobrą podstawę, żeby zrozumieć to, czym pan się zajmuje, czy to dopiero pierwsza strona dobrej podstawy?
Właściwie pierwsza strona, ale pokrótce powiem tylko na temat produktów, jakie możemy uzyskać. To korzystając z takich badania fali elektromagnetycznej, możemy uzyskać informacje odnośnie temperatury powierzchni wód, możemy uzyskać informacje na temat wegetacji roślin, możemy uzyskać informacje na temat zanieczyszczenia zbiorników wodnych, czy też w ogóle możemy te zbiorniki wodne klasyfikować, na przykład w lasach, ponieważ niektóre pasma pochłaniane są całkowicie przez wodę, dlatego taka klasyfikacja nie jest zbyt skomplikowana. A produkty naprawdę są imponujące.
I jeszcze bardziej przyznaję, namieszał mi pan w głowie, bo jak przeglądałem pana dorobek naukowy, no to trudno było mi znaleźć ten przysłowiowy wspólny mianownik, którego w szkole młodzież wciąż na lekcjach często poszukuje. Monitorowanie klifów, analiza obszaru wokół portu, badanie nawierzchni drogowych w rejonie mostów. W panu drzemie dusza przyrodnika, czy bardziej inżyniera jednak?
Jak wskazuje, że tak powiem, mój stopień naukowy, doktor, to zaraz za nim jest jeszcze inżynier. Więc jakby tutaj przez to, że moja alma mater, Politechnika Gdańska, jest raczej uczelnią techniczną, no to ten proces inżynierski jest mi bardzo dobrze znany i staram się jak najbardziej wspomóc badania swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Może też tutaj powiem krótko o mojej motywacji, dlaczego akurat takie rozbieżne zainteresowania u mnie się pojawiły. W mojej opinii uczelnia techniczna nie może istnieć bez biznesu. Jeżeli my prowadzimy jakieś badania naukowe, no to musi zakończyć się to wdrożeniem bądź też konsultacjami z biznesem, gdzie oni później te wyniki będą mogli wykorzystywać. Taka twórczość dla samej twórczości i dla samych robienia wniosków, no niewiele daje, szczególnie pod kątem na przykład środowiska, gdzie muszą zachodzić szczególne akcje, żeby to bezpieczeństwo poprawić.
I wracając do początku naszej rozmowy, wszystkim rządzi laser w pańskich dłoniach?
Laser odgrywa u mnie szczególną rolę, ponieważ tak jak wspomniałem tutaj o sensorach, które mierzą odbitą falę elektromagnetyczną. Mamy również techniki aktywne, czyli takie, które taką falę wysyłają ten impuls. I to najczęściej nazywa się skanerami laserowymi, ale również istnieje takie pojęcie jak radar. On również działa na bardzo podobnej zasadzie. Ja wykorzystuję u siebie skaner laserowy. Efekt tego jest taki, że mamy do dyspozycji model 3D, dzięki którym my jesteśmy w stanie wykonywać pewne analizy na podstawie odbitego sygnału oraz analizy geometryczne, mogące nam powiedzieć o stanie naszego obiektu, który badamy.
Rozumiem, że jeżeli znajduje się pan w nowym miejscu, zastanawia się pan: o tak, ależ bym zaskanował sobie ten budynek. Tak to działa?
Nie. Skanowanie jest bardzo nudne wbrew pozorom, bo wszystko jest automatyzowane, więc jedyne co my robimy, to klikamy start, czekamy 2 minuty, przestawiamy później ważący niemal 25 kg instrument na kolejne stanowisko, znowu czekamy 2-3 minuty. No oczywiście krajobrazy są fantastyczne, ale sama robota jest w sobie troszeczkę nudna, bardziej zastanawiam się nad trochę szerszym spojrzeniem, co mogę z takiego skanowania uzyskać później.
Pytanie więc, w którym momencie zaczyna robić się ciekawie?
W momencie, w którym zastosowuję pewien aparat matematyczny na komputerach, pojawia mi się po wielu godzinnej walce, kiedy nie widzę żadnego wyniku, ponieważ takie dane są bardzo obciążające dla komputera. Taki jeden model może ważyć kilkaset gigabajtów. Proszę sobie wyobrazić tutaj ten efekt, kiedy ten model się pojawia w kolorach, kiedy właściwie wszystko widać, można prowadzić analizę. No to jest, że powstało coś z niczego. No to ja tak sobie akurat wmawiam, bo nie jest to do końca prawda, ale efekt jest niesamowity.
Zaintrygowało mnie badania wegetacji w Bałtyku. Brzmi trochę jak oksymoron.
No, szczerze mówiąc, można tak na samym początku to stwierdzić, ale proszę sobie wyobrazić, że w okresie letnim, jak bardzo dużo roślin dostanie się do tego Bałtyku, to pewna część pasma elektromagnetycznego może zostać zarejestrowana, odbita bezpośrednio od tych roślin, a zupełnie inna bezpośrednio od samej wody. I dzięki temu jesteśmy w stanie tutaj zdefiniować, jakie jest zanieczyszczenie tymi roślinami Morza Bałtyckiego, a tym samym na przykład stwierdzić, jaki jest poziom sinic w lecie, a na podstawie prądów i kierunków możemy nawet określić, gdzie one mogą się znajdować w najbliższych kilku dniach i w jakim zakresie.
Wciąż bardzo mocno czuję to połączenie ognia i wody, o którym mówiliśmy na początku. Z jednej strony przyrodnik z bardzo otwartą głową na bardzo różne dziedziny nauki, z drugiej strony jednak inżynier. Jak to wszystko połączyć?
W moim przypadku wszystko zaczęło się od pracy w firmie. Ja zacząłem już na czwartym semestrze studiów inżynierskich i pamiętam, że wykonując pewne roboty, miałem wrażenie, że ja cały czas robię dokładnie to samo. Mało tego, wykonując to samo, miałem wrażenie, że kilka rzeczy jest tak robionych nie do końca zbiegające się z prawdą, że czegoś tutaj brakuje. Brakuje tutaj pewnego czynnika interpretacyjnego tych wyników, które otrzymaliśmy, aby odpowiednio tutaj sformułować jakiś plan bezpieczeństwa na temat elementów, które akurat badania prowadzimy. Zgodnie z takim założeniem akurat miałem ogromne szczęście, ponieważ udało się zrealizować wspólnie teraz już z kolegami, wtedy akurat z nauczycielami z Katedry Geodezji, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Projekt, który polegał na umieszczeniu właśnie takiego skanera na jednostce pływającej, a następnie próby pomiaru zarówno infrastruktury portowej, tak samo jak i klifów. I jak zobaczyłem te wyniki, jak zobaczyłem, że to wszystko da się zrobić, to wszystko da się połączyć, to wszystko da się interpretować, tylko trzeba raczej pracować na uczelni niż w biznesie, no to mając tą świadomość, że rozwiązania stosowanie w biznesie i wnioski, które mogę sobie formułować na uniwersytecie, wspaniale ale się ze sobą komponują, a współpraca to już w ogóle jest odrębna bajka. I mało tego, ja kiedyś czytałem pewną książkę odnośnie socjologii nauki i tam padło takie jedno stwierdzenie, które mi zapadło w pamięć i które bardzo często tutaj przypominam. Może żona się obrazi, że w domu też dość często, ale na uczelni również studentom też to pokazuje, że nauka ma w sobie piękno o tyle, że jest w stanie obronić się sama. Czyli nawet jeżeli my idziemy w złym kierunku, to prędzej czy później ten zły kierunek nam wyjdzie. Ten zły kierunek wyjdzie nam w tych badaniach, dlatego moglibyśmy obrać nowy wektor, moglibyśmy obrać nową współpracę i moglibyśmy dobrać nowe metody do formułowania właśnie odpowiednich wniosków.
W jakim kierunku, niekoniecznie geograficznym, w tym momencie patrzy doktor inżynier Paweł Tysiąc?
Ja bym chciał się zająć szczególnie tutaj badaniem środowiska ze względu na wpływ Morza Bałtyckiego na tą infrastrukturę, ale również innymi czynnikami, taką jak erozja wiatru, która, proszę sobie wyobrazić, na przykład zwykłe lasy jest w stanie zamienić w pustynię, bądź też wpływ temperatury w samych miastach, ponieważ też im mniej zieleni, im więcej infrastruktury, tym ta temperatura cały czas jest wyższa. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że temperatura światowa się podwyższa, no to za kilkadziesiąt lat wyniki mogą być zaskakujące dla nas. I mam nadzieję, że oczywiście tutaj badania wykażą taki trend, takie zmiany, a człowiek będzie w stanie odpowiednio na to zareagować.
Przyrodnik, klimatolog, geolog, inżynier i człowiek z otwartą głową, doktor inżynier Paweł Tysiąc, Katedra Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, najstarsza w Polsce jednostka prowadząca kształcenie i badania w zakresie geodezji i kartografii. Politechnika Gdańska. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. To wszystko nie osiągnąłbym bez współpracy z moimi przyjaciółmi, ponieważ jednoosobowo nie byłbym w stanie wejść na taki poziom, na jakim jestem teraz. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.